Dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch zjawiskach, które jakoś chodzą zawsze w parze, a mianowicie o dwuiłomności materiałów i o polaryzacji światła. Na marginesie to przypominam jeszcze, o czym już mówiłem, że trochę jest mylące to, że słowo polaryzacja w optyce ma dwa znaczenia i obu tych znaczeń będziemy dzisiaj używać. Pierwsze to, o czym już mówiliśmy, to jest polaryzacja materiału, czyli gęstość wymuszonego momentu dipolowego. Jeżeli przykładamy zewnętrzne pole elektryczne do dielektryka, to powstają dipole i im większe pole, tym moment dipolowy jest większy i gęstość tego wyindukowanego momentu dipolowego nazywamy właśnie polaryzacją. To jest taki wektor duże P. A poza tym jeszcze mamy coś, co nazywamy też polaryzacją światła, czyli że wiązka światła może mieć jakąś polaryzację, czy to liniową, czy kołową i można tą polaryzacją operować, zmieniać ją. Można światło polaryzować, depolaryzować. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Na początek chciałbym, żeby Państwo wrócili pamięcią albo notatkami swoimi do trzeciego wykładu, zdaje się, kiedy mówiliśmy o modelu Lorenza, czyli takim modelu, który jakoś pozwalał nam przewidzieć, jak będzie wyglądał współczynnik załamania ośrodka przezroczystego dielektryka. I ten model ma takie założenia, że myślimy sobie o atomach jako o ciężkich jądrach, jakoś związanych z siecią krystaliczną, nieruchomych, i elektronach, które co prawda są związane z tymi atomami, związane z jądrami atomowymi, tak, to jest dielektryk, izolator, więc tam nie ma swobodnych nośników, nośniki są związane, ale mogą się poruszać w tym sensie, że właśnie po przyłożeniu zewnętrznego pola elektrycznego może taki elektron się odsunąć od jądra i w rezultacie powstaje dipol i tak powstaje polaryzacja ośrodka. I rozważaliśmy taką polaryzację najpierw w stałym polu elektrycznym, a potem w zmiennym polu elektrycznym fali świetlnej i jak się rozważy taki właśnie dipol powstający w sinusoidalnym polu elektrycznym, to z tego można dojść do zależności współczynnika załamania od częstości, czyli do związku dyspersyjnego, jak to się w optyce nazywa. Jak zależy współczynnik załamania, czyli jak zależy prędkość fazowa fali w ośrodku od jej częstości. To wszystko było w ośrodku izotropowym, to znaczy elektronowi było wszystko jedno, w którą stronę się pole przyłoży, no i on równie chętnie w każdą stronę się wychylał. I co jest tego bezpośrednią konsekwencją, naturalną konsekwencją, to to, że taki moment dipolowy w jednorodnym ośrodku może powstać tylko wzdłuż przyłożonego pola elektrycznego. Nie może powstać pod kątem 20 stopni do przyłożonego pola, no bo nic tego kierunku nie wyróżnia, w którym on miałby się być nierównoległy. I tak rzeczywiście jest na przykład w szkle albo w wodzie, czyli w takich ośrodkach, które w każdą stronę wyglądają tak samo, izotropowych. Ale inaczej jest w ośrodku anizotropowym, takim jak kryształ. Jeżeli Państwo sobie teraz wyobrażą, że mamy kryształ soli, która też jest przezroczysta w obszarze widzialnym, to oprócz tego wszystkiego, co już dotychczas powiedzieliśmy, czyli że tam są atomy nieruchome, bo to jest izolator i są elektrony, które mogą pod wpływem pola elektrycznego się przesuwać i powstaje w ten sposób moment dipolowy, to mamy jeszcze w takim kryształe pewne wyróżnione kierunki. Wyróżnione przez sieć krystaliczną, tak? Już taki ośrodek nie wygląda i tak samo, niezależnie od tego, w którą stronę patrzymy, bo struktura jego, to jak są atomy w krysztale umieszczone, wyróżnia pewne kierunki. I konsekwencje tego są takie, że ten wyindukowany moment dipolowy nie musi już być równoległy do pola elektrycznego. A w konsekwencji również ten wektor polaryzacji ośrodka nie musi być równoległy do pola elektrycznego przyłożonego z zewnątrz, w szczególności do pola fali świetlnej. I to ma bardzo głębokie konsekwencje. I taką konsekwencją fenomenologiczną, którą ludzie już zaobserwowali kilkaset lat temu, to jest to, że w takim ośrodku, w takim krysztale, światło może się rozchodzić w postaci dwóch różnych promieni. No, jak Państwo lubią bardziej pojęcie matematyczne, ujęcie matematyczne, to można powiedzieć, że w takim ośrodku równania Maxwella mają dwa różne rozwiązania. I to też jest ciekawe, że nie 6 ani 11, tylko właśnie 2. I te dwa różne rozwiązania nazywamy falą zwyczajną i nadzwyczajną, ordinary, extraordinary wave. I to rzeczywiście, jak się weźmie niektóre kryształy, nie każdy kryształ taką właściwość ma, ale niektóre kryształy mają taką właściwość. Ta właściwość nazywa się dwójłomność właśnie, czyli birefringence. I jak weźmiemy taki dwójłomny kryształ, one występują też w przyrodzie i właśnie ludzie już w XVII wieku obserwowali, już opisywali to, że są rozwiązania, że widać dwa obrazy. Jak się taki, przez taki kryształ kalcytu popatrzy, to widać dwa obrazy. I są dwa rozwiązania i co ciekawe, te dwa rozwiązania różnią się właśnie polaryzacją światła. Teraz używamy tego słowa w drugim znaczeniu. Czyli jak wpuścimy wiązkę o jednej polaryzacji do takiego kryształu, to jakoś zorientowanej liniowej polaryzacji względem jego osi krystalicznych, to ona będzie rozchodzić się w pewien sposób, załamywać się w pewien sposób, będzie prawo Snella dla niej spełnione w pewien sposób. A dla drugiej wiązki o innej polaryzacji, prostopadłej, będzie zupełnie inaczej to wszystko wyglądać. I właśnie stąd ta nazwa. Ten promień jest extraordinary, bo on już nie spełnia koniecznie takiego prawa Snella, jak my znamy, że sinus kąta padania do sinus kąta załamania to jest stosunek współczynników załamania. A może spełnia, ale z innym współczynnikiem załamania. Takim współczynnikiem załamania, który, uwaga, zależy od kierunku. Zależnie od tego, w jakim kierunku względem jakichś wyróżnionych osi krystalicznych się taka wiązka rozchodzi, to ma różny współczynnik załamania. No i takie materiały dwójłomne mają zastosowanie w optyce, na przykład do wytwarzania różnych elementów, którymi możemy operować na polaryzacji światła, czyli na przykład rozdzielać dwie różne polaryzacje. Ale co to w zasadzie jest ta polaryzacja? Bo zacząłem już o tym mówić, a jeszcze nie zrobiłem wstępu. Państwo wiecie, że fale elektromagnetyczne, takie no w szczególności rozchodzące się w próżni, to są fale poprzeczne i najczęściej mamy do czynienia z falami poprzecznymi w optyce. To znaczy, że wektor pola elektrycznego i magnetycznego są prostopadłe do kierunku propagacji. I teraz jak można sobie wyobrażać fale świetlne o różnej polaryzacji? No, jeżeli ten wektor pola elektrycznego cały czas drga w jednej płaszczyźnie, takiej oczywiście, która zawiera też kierunek propagacji wektor falowy, no to mówimy o polaryzacji liniowej. I ona może mieć jakiś kierunek, można w sobie wyróżnić dwie prostopadłe polaryzacje liniowe i wtedy one tworzą bazę, jak mówimy, czyli każdą inną polaryzację można rozłożyć na polaryzacje liniowe, prostopadłe o różnych amplitudach i różnych fazach względem siebie. I teraz to jest prosta polaryzacja liniowa. Mogą być też polaryzacje bardziej skomplikowane, czyli kołowa, eliptyczna. Chodzi w każdym razie o to, jak wygląda kierunek drgań pola elektrycznego względem kierunku propagacji i jak on wygląda w czasie. Można na polaryzacji robić światła różne operacje. W szczególności można ze światła niespolaryzowanego wytworzyć sobie światło spolaryzowane liniowo. Do tego służą takie elementy, które nazywamy polaryzatorami. Można polaryzację zmieniać z na przykład z kołowej na liniową i odwrotnie. I do tego służą płytki falowe, wykonane często właśnie z materiałów dwójłomnych, to wycięte jakoś sprytnie z kryształu dwójłomnego. No i ta polaryzacja, To jest taki dodatkowy stopień swobody, można powiedzieć, bo jak Państwo sobie pomyślicie, że mamy wiązkę światła, no to, to czym my możemy w niej operować? No możemy operować w niej na przykład natężeniem, możemy mieć wiązkę słabszą albo silniejszą i w ten sposób możemy na przykład przesyłać informacje, prawda? Kodując informacje w tym, że raz mamy impuls światła o dużym natężeniu, a za chwilę mamy małe natężenie i to taką modulacją natężenia możemy operować i przesyłać, kodować informacje w ten sposób. Możemy sobie operować długością fali, prawda? To jest następny stopień swobody, że światło może mieć różny kolor i na przykład możemy w światłowodzie przesyłać wiele barw jednocześnie, wiele długości fali jednocześnie i to znakomicie zwiększa przepustowość takich łączy światłowodowych. No i teraz mamy wreszcie następny stopień swobody, czyli polaryzację. I w szczególności na przykład fotony mogą mieć różną polaryzację i ten stopień swobody, ten stopień swobody polaryzacyjny fotonów nauczyliśmy się już bardzo sprytnie wykorzystywać w różnych eksperymentach i dla chętnych zadanie domowe jest takie, żeby znaleźć sobie, jak działa protokół taki przesyłania klucza, czyli protokół szyfrowania informacji, który nazywa się BB84. Te dwie litery pochodzą od nazwisk naukowców, którzy go wymyślili, a było to w 1984 roku i stąd właśnie ta nazwa. I tam mogą sobie Państwo zobaczyć, jak w bardzo sprytny sposób wykorzystuje się ten polaryzacyjny stopień swobody, żeby przesyłać zakodowaną informację i to zakodowaną w taki sposób, że jest ona fundamentalnie niemożliwa do podsłuchania. Fundamentalnie, czyli tak jak właśnie teraz rozumiemy prawa fizyki, to one zabraniają nam podsłuchiwania informacji w takim protokole, który właśnie operuje fotonami o różnej polaryzacji.